Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Rieger, za szybą studia realizujący dziś audycję Grażyna Chmurska i technik Jean. Serdecznie Państwa witamy w poniedziałek 26 listopada. Po wiadomościach i przeglądzie prasy z udziałem Sylwii Gips, Krzysztofa Rutkowskiego i Marka Brzezińskiego znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji felieton ekonomiczny Piotra Błońskiego, kronikę sportową wspomnianego już Marka Brzezińskiego, Eurekę, czyli nowinki naukowo-techniczne pod redakcją Piotra Rasochowicza oraz kolejną lekcję języka francuskiego. Zaczynamy zaś od pełnego wydania dziennika RFI. Przedwyborcze praktyki rosyjskiej demokratury, jak mawia opozycja, polegające z grubsza na wykluczeniu wszelkiej politycznej konkurencji, dotychczas przez Zachód były tolerowane, ale najwyraźniej miarka się przebrała i trzeba było zareagować. W odpowiedzi na zatrzymanie około 200 opozycjonistów i skazanie na 5 dni aresztu Garego Kasparowa, swym głębokim zaniepokojeniem dzieli się z prasą w imieniu Unii Europejskiej przewodniczący komisji José Manuel Barroso. Rzecznik niemieckiego rządu Ulrich Wilhelm zaapelował o natychmiastowe zwolnienie Kasparowa z więzienia, zaznaczając, iż uniemożliwia mu się w ten sposób udział w decydującej fazie kampanii wyborczej. Rzeczniczka MSZ w Berlinie podkreśliła, iż zatrzymanie byłego arcymistrza szachowego jest niezgodne z rosyjskim prawem. Wreszcie szef francuskiej dyplomacji Bernard Kouchner wyraził opinię, iż te aresztowania są najzupełniej niepotrzebne, trudno zrozumiałe i nie dają pięknego obrazu Rosji w momencie wyborów. Broniąc urody swego systemu, prezydent Putin wziął na muszkę Amerykę i OBWE, oskarżając Waszyngton o to, iż nakłonił Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie do niewysyłania obserwatorów na wybory w Rosji, a to w celu ich delegitymizacji. Będziemy to mieli na uwadze w naszych stosunkach dwustronnych z USA, zagroził Putin. Podlegające OBWE, Warszawskie Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, podkreśli, iż odwołanie misji obserwacyjnej nie było inspirowane przez żaden rząd, a wynikało jedynie ze stwierdzenia faktu, iż organizacja nie jest w stanie tych wyborów w Rosji monitorować. Wybory parlamentarne odbędą się 2 grudnia, natomiast wybory prezydenckie 2 marca. Potwierdziła to dzisiaj formalnie Rada Federacji Rosyjskiej, decyzję podejmując jednogłośnie. Zważywszy na konstytucyjne terminy, oznacza to, iż nowa kampania wyborcza rozpocznie się najpóźniej 1 grudnia, a więc jeszcze przed wyborami do Dumy Państwowej. Władimir Putin, któremu konstytucja zabrania ubiegania się o wybór na 3. kadencję, prowadzi do wyborów swoją partię Jedna Rosja. Nazwa Jedna Partia byłaby zresztą pewnie bardziej właściwa. Ostatnie sondaże dają jej 62% głosów, komunistom 12%, a ultranacjonalistom Żyrnowskiego 8%. Pozostałe partie nie przekraczają 7-procentowego progu dającego wstęp do Dumy. Tu Paryż RFI. W przeddzień konferencji pokojowej w Annapolis amerykańska dyplomacja dwoi się i troja, by uzyskać od protagonistów bliskowschodniego konfliktu podpis pod kompromisowym dokumentem. Prezydent George Bush przyjął w poniedziałek izraelskiego premiera Ehuda Olmerta, następnie zaś spotkać miał się z palestyńskim prezydentem Mahmudem Abbasem. Bush i Olmert stwierdzili już, iż zapatrują się z optymizmem na szansę sukcesu konferencji. Równolegle przewidziane są nowe trójstronne rozmowy Condoleezza Rice z głównymi negocjatorami obu stron, panią Cipi Livni i Ahmadem Korei. Rzecznik strony izraelskiej doniósł po południu o znacznych postępach w pracach nad zredagowaniem wspólnego dokumentu. Palestyńscy radykałowie z Hamasu i Dżihadu Islamskiego uprzedzili z góry podczas konferencji odmowy w Strefie Gazy, iż odrzucają cały ten proces pokojowy i że Palestyńczycy nie będą decyzjami z Annapolis do niczego zobligowani. Hamas powtórzył także, iż nigdy nie uzna Izraela. Na zachodnim brzegu Jordanu rząd palestyński zakazał wszelkich manifestacji przeciwko konferencji w Annapolis. O nastrojach w Izraelu mówi zaś nasza korespondentka Ewa Lutkiewicz.
Społeczeństwo izraelskie jest jak zwykle podzielone w związku z mającą się odbyć konferencją bliskowschodnią na szczycie w Annapolis, Maryland w Ameryce. W konferencji wezmą udział prezydent Ameryki Bush, premier Izraela Olmert i prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas i przedstawiciele 40 innych krajów, w tym krajów arabskich. Syria, jeden z najbardziej zawziętych wrogów Izraela, zapowiedziała, że weźmie udział w konferencji i to mimo faktu, że nie będzie tam wspomniana sporna sprawa wzgórz Golan. Analiści twierdzą, że zgoda Syrii i innych krajów arabskich w konferencji jest indykacją na to, że jeżeli Izrael zgodzi się na powstanie państwa palestyńskiego, kraje arabskie stworzą jednolity front przeciwko irańskiemu Ahmadinejad. Front taki byłby bardzo ważny dla Izraela, który twierdzi, że nuklearne zagrożenie ze strony Iranu jest zagrożeniem nie tylko dla Izraela, ale dla całego rejonu. Ciekawym jest fakt, że i lewica, i prawica izraelska nie spodziewają się zbyt wiele po tej konferencji. Obie strony jednak zgadzają się, że powinna się odbyć. Lewica twierdzi, że konferencja nie może przynieść żadnych dramatycznych zmian, ponieważ do tej pory nie został opracowany wspólny dokument, który ma być przedstawiony na konferencji. Oprócz tego kluczowe punkty niezgody nie zostaną poruszone. Punktami niezgody pozostają tradycyjne sprawy przyszłego statusu Jerozolimy, powrotu uchodźców palestyńskich oraz granice autonomii. To jest tak, jakby mówiło się o karoserii samochodu, a nie o jego wnętrzu, powiedział jeden z analistów lewicowej gazety Haaretz. Z drugiej strony zawsze dobrze jest rozmawiać. Prawica boi się, że konferencja ta może doprowadzić do trzeciej intyfady. To znaczy się do nowej fali ataków przeciwko Izraelczykom. Wprawdzie prezydent Abbas po raz kolejny zadeklarował, iż strona palestyńska zdecydowana jest doprowadzić do pokoju na Bliskim Wschodzie, ale sam Abbas nie ma dużego poparcia wśród swoich własnych ludzi, szczególnie na terenach strefy Gazy. Większość prawicy zgadza się jednak, choć niechętnie, na konferencję, ponieważ sam Olmert i minister spraw zagranicznych Ciepi Livni wywodzą się z prawicy, a tradycyjnie, jak przed laty Begin czy też premier Sharon, doprowadzili do jakiegoś status quo, chociaż kosztem bolesnych koncesji terytorialnych. Izraelczycy zdają sobie sprawę też z faktu, że konferencja w Annapolis odbędzie się choćby tylko dlatego, że jest to ostatnia szansa na spotkanie na tak wysokim szczycie dla trzech przywódców krajów zaangażowanych. W roku 2009 odbędą się wybory w Stanach Zjednoczonych i nowy wybrany prezydent na pewno nie będzie zaczynać kariery politycznej od konferencji bliskowschodniej. Pozycje premiera Olmerta i Mahmuda Abbasa są też niepewne i prawdopodobnie w obu miejscach można spodziewać się zmian. Także idziemy do Annapolis i zobaczymy, co dalej. Dla Radia RFI Ewa Lutkiewicz z Jerozolimy.
W drugim dniu swojej wizyty w Chinach prezydent Francji Nicolas Sarkozy wypowiedział się przeciwko niepodległości Tajwanu. Oba kraje podpisały umowy o współpracy handlowej i przemysłowej o łącznej wartości 20 miliardów euro. Sylwia Gibbs.
Z punktu widzenia Francji są tylko jedne Chiny i Tajwan jest częścią ich terytorium, powiedział prezydent Sarkozy po zakończeniu spotkania z prezydentem Chin Hu Jintao. Stawiając kropkę nad i, Nicolas Sarkozy oświadczył, że Francja nie popiera niepodległości Tajwanu i jest przeciwna jednostronnym inicjatywom, takim jak projekt referendum, które chcą rozpisać władze tajwańskie na temat powrotu wyspy do Organizacji Narodów Zjednoczonych. ONZ wykluczył Tajwan w 1971 roku, przyjmując na jego miejsce Chińską Republikę Ludową. Przedstawiciele Francji i Chin podpisali całą serię umów o współpracy przemysłowej i handlowej. Firma Areva sprzeda Chinom dwa reaktory atomowe trzeciej generacji oraz paliwo do nich na okres 15 lat. Firma Airbus podpisała umowę na sprzedaż 160 samolotów, 110 maszyn typu A320 i 50 typu A330. Wartość tych dwóch głównych umów oraz całej serii innych wynosi co najmniej 20 miliardów. Euro. Rozpoczynając oficjalną część rozpoczętej w niedzielę wizyty w Chinach Ludowych, prezydent Francji Nicolas Sarkozy zaapelował, występując na forum Francuskiej Izby Handlowej w Pekinie, o wzmocnienie na rynkach międzynarodowych chińskiego juana. Kraj tak duży i tak silny powinien też mieć mocną walutę, powiedział Nicolas Sarkozy, dodając, że harmonia, którą tak szanują Chińczycy, powinna wyrażać się także w równowadze między najważniejszymi na świecie walutami, jakimi są dolar, euro, jen i yuan. Agencje informacyjne przypominają, że Pekin sztucznie utrzymuje kurs juana tak nisko, aby chińskie towary chętniej, bo taniej były kupowane na całym świecie. Agencja Reutersa zauważa, że Sarkozy przypomniał Chinom obowiązki spoczywające na nich jako na supermocarstwie. Prezydent Francji zaapelował także do chińskich przemysłowców o branie pod uwagę wpływu ich produkcji na zanieczyszczenie środowiska. W tej trzydniowej wizycie Sarkozy'emu towarzyszy 7 ministrów i sekretarzy stanu, wielu francuskich przemysłowców, matka i jeden z synów. Nie ma natomiast, jak podkreśla się we Francji, sekretarz stanu odpowiedzialnej za prawa człowieka Ramy Yat.
We Francji władze zaapelowały o spokój i zleciły dochodzenie w sprawie śmierci dwóch nastolatków pod paryskiej miejscowości Villiers-le-Bel, gdzie w nocy z niedzieli na poniedziałek w odpowiedzi na to wydarzenie doszło do gwałtownych zamieszek i aktów wandalizmu. Dwaj młodzi, jadący skradzionym przypuszczalnie motocyklem, zderzyli się z samochodem policyjnym i ponieśli śmierć. Według policji wcale nie byli oni ścigani, lecz był to zwykły wypadek drogowy. Miejscowa młodzież w to jednak nie uwierzyła i poczęła on się mścić na wszystkim, co było pod ręką. Rannych zostało 24 policjantów, jak również komisarz policji i strażak. W szpitalu wylądował nawet trafiony butelką mer Villiers-le-Bel, który próbował mediacji. Podpalane były samochody, w większości sklepów powybijano szyby. Zamieszki przeniosły się także później na inne podparyskie przedmieście w Arnouville-le-Gonesse. W niedzielnych wyborach powszechnych w Chorwacji wygrali rządzący konserwatyści z Demokratycznego Związku Chorwackiego HDZ i to im prawdopodobnie przypadnie w udziale zaszczyt wprowadzenia kraju do Unii Europejskiej. 61 mandatów nie daje jednak partii premiera Ivo Sanadera absolutnej większości, która wynosi aż 77 mandatów. Socjaldemokraci z SDP uzyskali niewiele mniej, gdyż 56 mandatów, jednakże HDZ może jeszcze przypuszczalnie liczyć na 5 deputowanych wybranych przez chorwacką diasporę. Tak czy inaczej, konieczne będą teraz negocjacje w celu zawiązania większościowej koalicji. Do parlamentu w Zagrzebiu wejdzie jeszcze 6 innych mniejszych partii. Znany iracki dziennikarz polityczny Dia Al-Kawas poinformował agencję, iż w niedzielę rano nieznani sprawcy wtargnęli do jego rodzinnego domu w Bagdadzie i zastrzelili 11 członków jego rodziny. Wśród zabitych jest 7 dzieci. Dia Al-Kawas żyje od 20 lat w Niemczech, gdzie jest redaktorem naczelnym internetowej witryny o nazwie Sieć Informacji o Iraku. Był to dziennik RFI, a na przegląd prasy paryskiej zapraszają teraz Krzysztof Rutkowski i Marek Brzeziński.
W Libération polecamy Państwa uwadze artykuł poświęcony byłemu arcymistrzowi szachowemu Gariemu Kasparowowi, który w sobotę został aresztowany podczas antyputinowskiej manifestacji w Moskwie i dostał w trybie doraźnym 5 dni aresztu na tydzień przed wyborami w Rosji. Rosja bez Putina, krzyczał Kasparow do tłumu manifestantów należących do kierowanego przezeń ugrupowania Inna Rosja. Wpadli opancerzeni policjanci, manifestację rozgonili, a Kasparowa brutalnie aresztowali. Natychmiastowy wyrok, tylko 5 minut na rozmowę z adwokatem, odmowa wysłuchania świadków obrony, czytamy w Libération. Kasparow był hardym opozycjonistą od dawna, co zauważyły jeszcze władze sowieckie. Gary Kasparow to pseudonim. Jego prawdziwe nazwisko brzmi Gary Kimowicz Weinstein. Urodził się 13 kwietnia 1963 roku w Baku w mieszanej rodzinie żydowsko-ormiańskiej. Kiedy w wieku lat 21 Kasparow w finale szachowych Mistrzostw Świata wygrywał z ulubieńcem Kremla Anatolijem Karpowem, partię przerwano z niejasnych do dzisiaj powodów. Kasparow został szachowym arcymistrzem świata w roku 1985 i zachował ten tytuł przez kolejnych 15 lat. Sowieckie władze patrzyły na Kasparowa coraz niechętniej, a on nie znosił sowieckiej władzy coraz mocniej. Od końca lat 80. Kasparow prowadził działalność opozycyjną. Był liberałem i zwolennikiem zbliżenia Rosji z Europą. Po zakończeniu swojej kariery szachowej w roku 2005 całkowicie poświęcił się działalności opozycyjnej. Jego stanowisko było od początku zdecydowane. Jako radykalny przeciwnik Putina doszedł do wniosku, że jego rządy są, cytuję, dyktaturą zgniłą i skorumpowaną, uprawianą rękami kagiebistów. Cel działalności Kasparowa – położyć kres rządom Putina. Dzięki sporej fortunie osobistej oraz dzięki swej międzynarodowej sławie Kasparow założył partię Inna Rosja i próbował sfederować rozproszoną rosyjską opozycję demokratyczną. Inną Rosję natychmiast spotkały szykany. Partia Kasparowa nie mogła uczestniczyć w wyborach. Jej zwolennicy dopisywali ręcznie do biuletynów wyborczych nazwiska swoich kandydatów. Gary Kasparow jest jednak upartym optymistą. W sobotę przed aresztowaniem twierdził podczas manifestacji, że ten reżim rozpadnie się za 2 lata. Ale Kreml potrafi skutecznie ograniczać liczbę zwolenników Kasparowa, stosując stare i dobrze wypróbowane metody kija i marchewki. Zwolennicy Putina powtarzają bez końca, że Kasparow jest człowiekiem marginesu i agentem Berezowskiego. W Rosji Garry Kasparow trafił na czarną listę. Nie może on występować w telewizji, a gazety boją się wymieniać jego imię. Pojawia się natomiast w rosyjskich mediach następująca metafora dotycząca opozycjonistów i Kasparowa. Oto szakale krążące wokół zagranicznych ambasad. Czytamy w Libération. Większość porannych gazet francuskich poświęca wiele miejsca zajściom w podparyskiej miejscowości Villiers-le-Bel. Na skutek zderzenia małego motocykla z radiowozem policyjnym zginęło dwóch nastolatków i zaczęła się gerilla miejska. W Le Figaro czytamy, że w tej oraz w innych miejscowościach na przedmieściach urządzane są nieustannie przez tak zwanych młodych rajdy i wyścigi na podrasowanych motocyklach i skuterach, które dzięki zastosowaniu specjalnego tak zwanego kitu rozwijają duże prędkości. Ich użytkownicy nie zważają na nic i na nikogo. Szczególnie w sobotnie i w niedzielne wieczory na ulicach osiedli rozpoczyna się prawdziwe piekło. Po wypadku Villiers-le-Bel rozpoczęło się piekło jeszcze większe. Młodzi niszczyli z furią wszystko, dosłownie wszystko. Nad miastem nosiła się chmura czarnego dymu, kontrastująca z jasnymi płomieniami podpalonych samochodów. W zajściach uczestniczyło kilkaset osób, które próbowały nawet pogrążyć miasto w ciemnościach, przecinając przewody elektryczne i rozbijając uliczne latarnie. Najgorsze jest to, że młodzi grożą, że to dopiero początek i fala wandalizmu rozleje się po całym departamencie, a może nawet jak powódź ogarnie sąsiednie regiony, podobnie jak to było 2 lata temu. Czytamy w Le Figaro.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Przedwyborcze represje, taki tytuł, na który natrafiamy na łamach dziennika Le Monde, zazwyczaj jest komentarzem do sytuacji politycznej w państwach tak zwanego trzeciego świata, gdzie twardą ręką rządzi dyktatura. Okazuje się, że takie słowa także znakomicie pasują do Rosji Putina, który na kilka dni przed wyborami w bezpardonowy i brutalny sposób rozprawia się z opozycją. Moskiewski korespondent francuskiego dziennika przypomina, że opozycja skupiona pod sztandarem innej Rosji krytykuje autorytarne rządy Putina. Policja w ostry sposób rozprawiła się z manifestantami, których głosy utonęły w kociej muzyce przygotowanej przez proputinowską młodzież specjalizującą się w tego rodzaju zagłuszaniu przeciwników obecnego prezydenta Rosji. 60 opozycjonistów, w tym ich przywódcy, były arcymistrz szachownicy Garry Kasparow, zostało aresztowanych. To się działo w sobotę. W niedzielę w podobnie brutalny sposób rozpędzono demonstrację antyputinowską w Petersburgu. Tym razem zatrzymano prawie 200 osób, w tym przywódców liberalnego Sojuszu Prawicy. Obydwaj kandydują w wyborach powszechnych 2 grudnia. Aresztowano ich wkrótce po tym, jak zwrócili się do manifestantów z apelem, aby zapytać prezydenta Putina, dlaczego pod jego rządami wszędzie panoszy się korupcja. Po represjach nastąpiła ostra połajanka opozycji ze strony Putina, który, co przypomina Le Monde, niedawno nazwał swoich przeciwników szakalami i sługusami ambasadorów obcych państw. Skąd taka agresja ze strony Putina wobec opozycji zepchniętej do takiego stopnia na margines rosyjskiej sceny politycznej, że ocenia się, iż ugrupowanie obecnego prezydenta powinno w wyborach wygrać w miażdżący sposób, uzyskując niemal 70% głosów. Według politologa Marka Urnowa bierze się to stąd, że ludzie znajdujący się w tej chwili u władzy nie są wcale pewni, czy mają prawo ją sprawować. Gdyby panowała demokratyczna swoboda, wcale nie jest pewne, żeby wygrali, twierdzi Urnow. Można by było zatem skomentować słowa rosyjskiego politologa, że sumienie uwiera ludzi na Kremlu. W artykule redakcyjnym czytamy, że dla byłego agenta KGB Władimira Putina represje i prześladowania przeciwników politycznych to druga natura. Skąd się bierze taka niezrozumiała alergia Putina na jakiejkolwiek formy sprzeciwu, skoro on i jego ludzie mają nieograniczoną władzę, mają wojsko, media, mają wielkie koncerny energetyczne zasilające kasę państwa? Otóż zdaniem dziennika Le Monde na złodzieju czapka gore Putin boi się wyborów, mimo że je wygra bez najmniejszych trudności. To strach kazał mu sięgnąć po metody rodem z sowieckich czasów i jest pewien, że Zachód nie kiwnie palcem. Czy znajdzie się ktoś, kto zdobędzie się na słowa krytyki pod adresem Putina? Pyta Le Monde, może nawet i ze smętkiem, ale na pewno retorycznie.
Co nowego w Europie? Sylwia Gibbs.
W Rumunii odbyły się pierwsze wybory do Parlamentu Europejskiego. Wygrała opozycyjna Partia Demokratyczna, uzyskując nieco ponad 29% głosów. Na drugim miejscu uplasowała się postkomunistyczna Partia Socjaldemokratyczna, nieco ponad 22% głosów. A dopiero na trzecim miejscu rządząca Partia Narodowo-Liberalna, 13,4% głosów. Dwie partie nacjonalistyczne, Wielka Rumunia i Nowe Pokolenie, nie uzyskały ani jednego mandatu w Parlamencie Europejskim. Nie są to jeszcze wyniki ostateczne. Przeliczono 85% kartek wyborczych, ale ogólna tendencja nie powinna się zmienić. Rumuni wybierali 35 eurodeputowanych, których kadencja zakończy się w 2009 roku. Frekwencja wyborcza według sondaży przeprowadzonych przed lokalami wyborczymi była niska. Do urn miała się udać 1/3 wyborców, których jest ogółem nieco ponad 18 milionów. Według dziennika Le Monde nie jest to niespodzianką, gdyż we wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej frekwencja w pierwszych eurowyborach była bardzo niska. Niespodzianką jest natomiast dla francuskiej gazety porażka skrajnych nacjonalistów z partii Wielka Rumunia, jeszcze kilka lat temu drugiej siły politycznej, którzy nie osiągnęli progu wyborczego 5% głosów kwalifikującego do wejścia do Europarlamentu. Delegacje Serbii i Kosowa rozpoczęły kolejną rundę rozmów, które trwać mają 3 dni. Po przyjeździe do kurortu Baden na południu Austrii szefowie obu delegacji przypomnieli stanowiska nadal diametralnie odmienne. Prezydent Kosowa Fatmir Sejdiu oznajmił, że głównym celem jest niepodległość, aczkolwiek zaznaczył, że nie zostanie ona proklamowana bez zgody przyjaciół z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Nie zaakceptujemy niepodległości Kosowa, oznajmił prezydent Boris Tadić, a premier Wojislav Kostunica przelicytował go, twierdząc, że Serbia nie ustąpi nikomu ani piędzi swego terytorium. Czy możliwe jest zbliżenie tak różnych stanowisk? Przekonamy się o tym niebawem. Po pierwszym spotkaniu delegacje Belgradu i Prisztiny negocjować mają oddzielnie z udziałem mediatorów reprezentujących Waszyngton, Unię Europejską i Moskwę. W środę spotkają się ponownie i wtedy będzie to już naprawdę spotkanie ostatniej szansy. Chyba że możliwa jest jeszcze zmiana programu. Po raz pierwszy od 10 lat sytuacja poprawiła się w 2006 roku na rynkach pracy we wszystkich 27 krajach członkowskich Unii Europejskiej. O 4 miliony osób więcej znalazło pracę. Średni wskaźnik wzrostu zatrudnienia, 1,4%, jest najwyższy od początku stulecia. Komisja Europejska przyjęła tę wiadomość z zadowoleniem, ale nawołuje, by nie spocząć na laurach, lecz przeciwnie, przyspieszyć niezbędne reformy. Nowy polski minister finansów Jan Wincent Rostowski zapowiedział podczas swej pierwszej konferencji prasowej, że uczyni wszystko, aby Polska spełniła kryteria, od których zależy jej wejście do strefy euro przed końcem kadencji obecnego Sejmu. Minister zastrzegł wszakże, że Polska na pewno nie wprowadzi euro w ciągu najbliższych 4 lat i że decyzja zależy również od stabilności gospodarki światowej. Duńczycy byliby skłonni zaakceptować europejską walutę. Tak przynajmniej twierdzi 52% respondentów sondażu opublikowanego przez dziennik Politiken. 39% jest przeciwko, a 9% nie ma wyrobionej opinii. Sondaż został zrealizowany kilka dni po zapowiedzeniu przez premiera Rasmussena referendum na temat euro. Duńscy wyborcy odrzucili w 1992 roku traktat z Maastricht i ratyfikowali go dopiero po zgodzie Unii Europejskiej na zachowanie własnej waluty.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. I love Paris in the springtime. Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolicy Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny tom serii.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La radio du monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Przed paroma dniami dokonano we Francji kolejnego wyczynu technologicznego. Przekopano mianowicie dziurę, czy jak kto woli tunel, pod Pirenejami. W roku 2012, gdy zupełnie ukończone zostaną prace, trasę z Perpignan na południu Francji do Barcelony w Hiszpanii będzie można przemierzyć w szybkim pociągu w niecałą godzinkę. Z dwóch stron, od strony francuskiej i od strony hiszpańskiej, dwie olbrzymie koparki tunelowe, wyrzucające za siebie tony ziemi i przerabianych skał, pracowały przez kilka lat. Podobnie jak było to w przypadku kopania tunelu pod kanałem La Manche. Te gigantyczne koparki tunelowe nosiły nazwy Tramontana ze strony hiszpańskiej i Mistral ze strony francuskiej. Skonstruowała je niemiecka firma Herrenknecht. Każda z tych koparek ważyła 2300 ton i miała 1500 metrów długości. Posiadały one nacisk równoważny 178 tysiącom ton. Były przeznaczone do wiercenia dużych otworów w specjalnie trudnych podłożach skalnych. Posiadały specjalny, niesłychanie skomplikowany, podwójny system podnośników. Ostrze w kształcie wielkiej tnącej śruby wyposażone było w 64 specjalne krążki szlifierskie, każdy o wadze 140 kg. Tunel wyszedł na światło dzienne po stronie francuskiej w miejscowości Montesquieu des Alberts. Ma on długość 8 km i 300 metrów, z czego po stronie francuskiej jest 7,3 km. Obie koparki, gdyż trzeba było kopać dwa równoległe tunele, posuwały się z prędkością 17 metrów na dzień. Średnica obu tuneli wynosi w stanie surowym 8,5 metra. Co 200 metrów mamy odnogi do świata zewnętrznego. Wszystkie wyposażone w szczelne wrota. Dla porównania dodajmy, że tunel pod kanałem La Manche składa się z dwóch tuneli rurowych o średnicy zaledwie 7,6 metra, posiadających wspomniane zawory bezpieczeństwa w postaci odgałęzień co 375 metrów. Natomiast system wyprowadzania ewentualnych dymów z tunelu pod kanałem La Manche jest bardziej skomplikowany. W przypadku tunelu Perthus, jako że jest on znacznie krótszy, nie wydało się to konstruktorom potrzebne. Wzdłuż konstrukcji powstał specjalny dodatkowy korytarz o długości 1100 metrów, którym mogli poruszać się robotnicy. W połowie drogi był też wywiercony specjalny otwór, który teraz inżynierowie mają zamiar po prostu zasypać. Umocnienia ścian tunelu dokonano przy pomocy płyt betonowych. Teraz przewiduje się pociągnięcie na wysokości 5,3 metra specjalnej nadziemnej sieci trakcyjnej dla kolei, przez którą to sieć popłynie prąd o napięciu 25 kV. Zresztą wysokość tę będzie można przesunąć w razie potrzeby o 30 cm. Dla porównania podajmy, że trakcja kolejowa w tunelu pod kanałem La Manche znajduje się na wysokości 5,92 metra. Tunel będzie wyposażony w dwa systemy sygnalizacyjne ERTMS-1 i ERTMS-2, które będą mogły być wykorzystane w przypadku defektów systemu radiowego. Prędkość pociągu będzie mogła w tunelu osiągać 350 km na godzinę. Pomiędzy poszczególnymi pociągami będzie musiał być odstęp od 2 minut 30 sekund do 5 minut i 50 sekund. W roku 2009, gdy pierwsze pociągi w tunel wjadą, będzie tam ich dziennie przejeżdżało prawie 60, 34 pasażerskie i 24 towarowe. W roku 2035 przewiduje się tam dzienny przejazd 40 superszybkich pociągów TGV, 36 pociągów klasycznych i 116 pociągów towarowych w kierunku Francja-Hiszpania oraz tyle samo w drugim kierunku. Hiszpania, Francja. Koszt wykopania tunelu Perthus wyniósł ponad 1,1 mld euro. W uroczystości otwarcia tej francusko-hiszpańskiej dziury pod Pirenejami udział wzięli ze strony władz francuskich minister środowiska Jean-Louis Borloo, a ze strony władz hiszpańskich jego odpowiedniczka w Madrycie Magdalena Alvarez Arza.
RFI. Radio France Internationale.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.
Felieton ekonomiczny Piotr Błoński.
5 miliardów euro Unia Europejska przeznacza w przyszłym pięcioleciu, poza funduszami strukturalnymi, na dofinansowanie priorytetowych inwestycji transeuropejskiego transportu, z czego 3/4 przypada na projekty kolejowe. Przykładem takiej inwestycji jest tunel Pertus pod Pirenejami, o którym w Eurece mówił właśnie Piotr Rosochowicz. Ale jest takich inwestycji więcej. Składają się one na ogólny projekt transeuropejskiej sieci transportowej, w angielskim skrócie TEN-T, we francuskim RTET. Chcemy zmienić oblicze kontynentu w taki sam sposób, w jaki linie superszybkiego TGV zmieniły oblicze Francji, mówił w ubiegłą środę komisarz europejski do spraw transportu Jacques Barrot. Nie chodzi tylko o prędkość, ale również o to, by transport powodował mniejsze zanieczyszczenia, bo na tych trasach jeździć będą nie tylko składy pasażerskie, ale także towarowe, co przyczyni się do ograniczenia ruchu ciężarówek. Nawet jeśli bardziej efektowna jest perspektywa, że za 20 lat będzie można przemieszczać się po głównych trasach w Europie koleją z prędkością ponad 300 km na godzinę. Z Brukseli do Madrytu, z Londynu do Turynu, z Paryża do Bratysławy, z Berlina do Palermo. Oś Berlin-Palermo to najkosztowniejszy ze 168 projektów, które państwa członkowskie przedłożyły komisji w lipcu. Do wdrożenia zakwalifikowano ich 78, w tym 30 uważanych za priorytetowe. Realizacja tej osi Berlin-Palermo wymaga poważnych inwestycji na 5 odcinkach, w tym tunelu pod Brennerem między Austrią a Włochami, długości 63 km. Dofinansowanie unijne wyniesie tu 786 milionów euro. Niewiele mniej pochłonie tunel pod Monsenis na trasie z Lyonu do Turynu o długości 51,5 km. 672 miliony euro. Jest to kluczowy element dla usprawnienia transportu między Francją a Włochami, ale ta trasa zostanie przedłużona dalej, do Triestu, Lublany i Budapesztu. Wspomniany już tunel Pertus pod Pirenejami umożliwi przedłużenie obecnej linii TGV z Paryża do Nîmes, dalej do Perpignan i po stronie hiszpańskiej do Figueras, z Barcelony i Taragony, gdzie spotka się ona z istniejącą już linią do Madrytu i dalej do Sewilli. Równocześnie zbudowane zostaną brakujące odcinki do Portugalii. Między Francją a Półwyspem Iberyjskim zbuduje się też drugą, zachodnią nitkę, która połączy Bordeaux z Madrytem przez Vitorię, Burgos i Valladolid. A dodajmy, że przy przejeździe z Francji do Hiszpanii torowiska będą się zawijać jak wstążki, bo w Hiszpanii ruch kolejowy jest prawostronny. Cały ten zestaw otrzyma dofinansowanie w wysokości 672 milionów euro. Bez mała 440 milionów Unia dopłaci do przedłużenia świeżo uruchomionego TGV wschodniego z Paryża do Strasburga i dalej do Stuttgartu, Wiednia i Bratysławy. Ponad 400 milionów otrzyma oś Genua-Lyon-Bazylea-Duisburg-Rotterdam-Antwerpia. Wreszcie 124 miliony Unia dopłaca do projektu Rail Baltica, w który zaangażowane są Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Finlandia. Całkowity koszt tych projektów jest oczywiście znacznie wyższy. Chodzi jednak o to, by zachęcić państwa do hojniejszego inwestowania w strefach przygranicznych, częstokroć lekceważonych w planach poszczególnych państw. Gdyby spojrzeć na kolejową mapę Europy, na której nie byłyby zaznaczone granice państw, można by dziś jeszcze domyśleć się tych granic, dostrzegając właśnie brak połączeń. Na te przygraniczne odcinki Unia przeznacza połowę całego tego 5-miliardowego funduszu.
RFI, la radio du monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
Historyczne dla Polaków, historyczne dla Anglików, logiczne dla Włochów i Francuzów, nieprzyjemnie frustrujące dla Szkotów. Oto jak można w największym skrócie scharakteryzować eliminacje do finałów Mistrzostw Europy w piłce nożnej, jakie w przyszłym roku rozgrywane będą na boiskach Austrii i Szwajcarii. To już po raz drugi od 40 lat, poprzednim razem w 1984, chciałoby się rzec orwellowskim roku, w finałach wielkiej imprezy z gatunku finałów Mistrzostw naszego kontynentu lub Mistrzostw Świata zabraknie zespołu z Wysp Brytyjskich. Ani Szkoci, ani Walijczycy, ani Irlandczycy z północy, ani też Anglicy, co jest największą sensacją, nie załapali się do austriacko-szwajcarskich finałów. William Gallas, obrońca niebieskich, jest zdania, że Francja jedzie na te finały nie po to, aby przygotować zespół na Mistrzostwa Świata w Republice Południowej Afryki w 2010 roku, lecz po to, aby je wygrać. Taki optymizm jest w pełni uzasadniony, o ile Polacy zastanawiają się, czy wyjdą z grupy i szanse na to mają, biorąc pod uwagę, że w drugim składzie zremisowali na wyjeździe z silną Serbią, o tyle Francuzi mają wszelkie podstawy ku temu, aby liczyć na sukces w Austrii i w Szwajcarii. Od nieszczęsnego finału w Berlinie, kiedy to tak niefortunnie przegrali z Włochami w walce o tytuł Mistrzów Świata, zespół francuski znacznie okrzepł, skonsolidował się i mimo kilku wpadek trenerowi Domenekowi, którego szelmowska mina upodabnia do piekielnego Piotrusia, udało się zbudować solidną ekipę. Domenek może być postacią kontrowersyjną, o charyzmie w tak minimalnej ilości, że kiedy schodził z promiennym uśmiechem ze zmrożonego boiska w Kijowie po remisie 2-2 w ostatnim meczu eliminacji z Ukrainą, to kamery rozdziawiły paszczę ze zdumienia. Ale Domenek ma wizję i realizuje ją z uporem i konsekwencją muła pnącego się na alpejskie przełęcze. O stanie ducha i postawie selekcjonera niebieskich najlepiej mogą świadczyć jego słowa po meczu na Hampden Park, kiedy to zwycięstwo Włochów nad Szkotami dało awans nie tylko składowi Azzurri, ale i Francuzom. Domenek nie krył zadowolenia z faktu zakwalifikowania się przez Francuzów do finałów w Austrii i Szwajcarii, ale z drugiej strony robił taką minę, jakby jadł zieloną cytrynę, gdy mówił, że szkoda, iż to niebiescy sami sobie nie zawdzięczają awansu. Potrzebna mu była ta kropka nad i, podobnie jak trener Leo Benhaker, który w meczu z Serbami, mając pewny awans w kieszeni, tak i Domenek, znajdujący się w identycznej sytuacji, postawił na dublerów. Nie wszyscy się sprawdzili. Bramkarza Fiorentiny Freja powszechnie obwinia się za puszczenie jednej z bramek, która dała Ukraińcom remis. Są i tacy, którzy twierdzą, że Frej zamknął sobie tę samą drogę do bramki reprezentacji. Może jest dobry na zespół z miasta Dantego, ale w drużynie francuskiej są od niego lepsi. Pewne jest, że mimo dwóch wpadek ze Szkotami, którzy i u siebie, i na wyjeździe w Paryżu pokonali Francję po 1-0 ku uciesze barwnego tłumu swoich kibiców, niebiescy udowodnili, że mają znakomitą mieszankę doświadczenia i młodości, bo talentów piłkarskich we Francji nie brakuje. Bez wątpienia gwiazdą numer jeden jest bezdyskusyjny lider zespołu Thierry Henry. Miał słabsze dni spowodowane jej przeprowadzką z ukochanego Londynu do pięknej, pełnej uroku Barcelony i rozstaniem się z żoną, ale mistrz trzeba poznać po tym, że nigdy nie schodzi poniżej pewnego poziomu i Henry nie zszedł. Nawet jeśli początkowo w zespole z miasta Gaudiego nie szło mu najlepiej, to trudno nie docenić jego klasy. Thierry Henry jest napastnikiem bez skazy. Składa się na to mieszanka kilku cech. Po pierwsze ma przyspieszenie jak Ferrari. Jego siła fizyczna połączona z szybkością to zabój czy koktajl dla najlepszego nawet obrońcy. Po drugie ma technikę wirtuoza futbolu. Psychologowie mówiliby o specjalnym darze percepcji gry. Tak jak doskonali kierowcy czują rodzaj nawierzchni, tak jak doświadczeni narciarze, mimo że od stoku oddziela ich skórę na stopach gruba podeszwa buta narciarskiego i narta, czują śnieg, tak Thierry Henry czuje piłkę, z którą potrafi wyprawiać cuda. Wirtuozów w tej dziedzinie było wielu w historii światowego futbolu. Od Pelego i Eusebio po Puszkarza i Zidana. Każdy z nich miał swój, jedyny w swoim rodzaju, nieuchwytny w niuansach styl gry. Każdy wywoływał zachwyty. Henry nie gra tak jak żaden z wymienionej czwórki, ale też należy do grona wybitnych techników. Jego kolejna zaleta to waleczność. W tym przypadku widać zbawienny wpływ angielskiej piłki, która pozwoliła mu opanować tę trudną sztukę wygrywania pojedynków jeden na jeden. Thierry Henry, który opanował sztukę trafiania tam, gdzie trzeba z precyzją chirurga, łączy inteligencję z instynktem, cechy, które można rozwijać, ale z którymi trzeba się najpierw urodzić. Lata walki na boisku, kłopoty życia poza stadionem i predyspozycje sprawiają, że jest to piłka o stalowych nerwach i nieugiętej woli zwycięstwa. Dla integracji zespołu ważne jest to, że były kanonier z londyńskiego Arsenalu jest gwiazdą, któremu nie uderzyła woda sodowa do głowy, czego nie da się powiedzieć o wszystkich piłkarzach w niebieskich koszulkach z kogutem na piersi, a takim antybohaterem pod tym względem jest dzierżący palmę pierwszeństwa wśród francuskich graczy najbardziej niesympatyczny piłkarz Francji, Anelka. Po tym jak rozpadł się duet Trezeguet-Henry, to właśnie on jest partnerem napastnika Barcelony w reprezentacyjnym ataku. Buffon z charyzmatycznym Henry to według Domeneka dwa główne źródła ekipy francuskiej, której kibice mogą patrzeć w przyszłość z optymizmem, a to za sprawą sporej grupy obiecującej młodzieży. Do tego grona należy pomocnik West Ham United Julien Faubert, który jeszcze dwa lata temu grał we francuskiej lidze okręgowej. Wielkie nadzieje związane są z Jeremym Tlalenem, także pomocnikiem tyleże wielokrotnego mistrza Francji Olimpiku Lyon. I inni, już w tej chwili wielkie gwiazdy, choć bardzo młodociany, taki jak kontuzjowany w ostatniej kolejce Benzema czy Hatem Ben Arfa, także zespół aktualnego mistrza kraju, rokują wielkie nadzieje. Tymczasem losowano już teraz grupy w eliminacjach do Mistrzostw Świata w RPA. Dla Polaków, jak i dla Francuzów los okazał się bardzo łaskawy, chociaż rzecz jasna trudno liczyć na grupę złożoną z samych kelnerów. Niespodzianki mogą się zdarzyć i się zdarzą, miłe i te nieprzyjemne, ale i biało-czerwoni, i niebiescy natrafili na przeciwników do przeskoczenia. Jednak pierwsza przeszkoda to nie RPA, ale Austria i Szwajcaria, i to już za rok. Finały Mistrzostw Europy.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le Français ça vous chante posłuchajmy jeszcze jednej piosenki o miłości. Tym razem będzie to utwór pod tytułem Besoin de personne w wykonaniu Véronique Sanson. Véronique Sanson śpiewa od 30 lat i dziś należy do grona najznakomitszych gwiazd francuskiej piosenki. Swoją pozycję zawdzięcza wzruszającym, pełnym emocji tekstom, wyszukanym melodiom i oryginalnemu brzmieniu głosu. Jej twórczość ma niewątpliwie wiele cech charakterystycznych dla piosenki amerykańskiej, z którą żyła na co dzień, mieszkając w Stanach Zjednoczonych. Véronique Sanson wyjechała tam wkrótce po pierwszym sukcesie, kiedy wyszła za mąż za Stevena Stillsa, członka zespołu Crosby, Stills, Nash & Young. Utrzymała jednak więź z francuską publicznością, regularnie nagrywając płyty, z których każda kolejna zdobywała jej nowych, coraz liczniejszych wielbicieli. W 1976 roku album zatytułowany Vancouver staje się złotą płytą. Jednym z pierwszych sukcesów Véronique Sanson była piosenka z 1972 roku Besoin de personne. Nie potrzebuję nikogo. Manifest niezależności. Posłuchajmy. Quand je... Véronique Sanson śpiewa, że chce sama decydować o swoim losie. Nie życzy sobie niczyich rad, ani też współczucia, gdy się pomyli.
Tu as besoin de moi?
Non, je n'ai besoin de personne.
Mais pour le rencontrer, tu as besoin de moi?
Non, je n'ai besoin de personne.
Mais sois raisonnable.
Je n'ai pas besoin qu'on me raisonne. Je n'ai besoin de personne pour m'aider à voir l'amour.
Nikt jej nie jest potrzebny, sama sobie poradzi z wyborem drogi życiowej, sama poszuka mężczyzny swego życia, a jeśli on ją porzuci, także opłakiwać go będzie sama. Mężczyzna, którego zdobyła, należy do niej i tylko do niej.
Oh, je l'ai conquis toute seule. Il m'a offert toute sa vie.
Przyjęła wszystko, co jej ofiarował, wszystkie noce, całe życie, zarówno szczęście, jak i strapienia.
Il m'a offert toutes ses nuits, je crois que j'ai tout pris.
Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Dzisiejszą lekcję Le Français ça vous chante poświęcimy zdaniom wyrażającym negację oraz konstrukcjom gramatycznym z wyrażeniem avoir besoin de. Przykłady zaczerpniemy z piosenki pod tytułem Besoin de personne, którą śpiewa Véronique Sanson.
Pour m'aider à voir l'amour. avoir besoin de może występować w trzech typach konstrukcji. Przede wszystkim avoir besoin de z dopełnieniem rzeczownikowym.
Elle a besoin d'amour. Elle n'a pas besoin d'aide.
Inna możliwość avoir besoin de z bezokolicznikiem w roli dopełnienia.
Elle a besoin d'aimer et d'être aimée. Mais elle n'a pas besoin d'être aidée.
Wreszcie konstrukcja złożona. Avoir besoin jako orzeczenie zdania głównego wprowadza spójnikiem que zdanie podrzędne, którego orzeczenie musi występować w trybie subjonctif.
Elle n'a pas besoin qu'on lui fasse des raisonnements. Elle n'a pas besoin qu'on la raisonne.
Zatrzymajmy się teraz przez chwilę przy przeczącej formie zdania.
Tu as eu besoin de tes amis pour le rencontrer?
Non, je n'ai pas eu besoin d'eux.
Elle a besoin d'aide lorsqu'elle est triste.
Elle n'a pas besoin d'aide.
Kiedy używamy negacji ne, pas, mającej sens przeczenia absolutnego, nie można dodać w zdaniu żadnego innego słowa o znaczeniu negatywnym. Natomiast w przypadku rezygnacji z pas, można w jednym zdaniu zgromadzić koło siebie kilka wyrazów o znaczeniu negatywnym. Na przykład w zdaniu:
Elle est discrète. Elle n'a jamais rien révélé à personne.
Oprócz ne mamy trzy słowa oznaczające negację: jamais, rien i personne.
Elle n'a jamais rien révélé à personne.
Poznajmy jeszcze konstrukcję zdań z przeczeniem ni. Pierwsza możliwość to zamienne użycie ne, pa, ni.
Elle ne veut pas d'aide ni de conseil.
Inaczej można powtórzyć ni, ni, co brzmi bardziej literacko.
Elle ne veut ni aide ni conseil.
W pewnym miejscu Véronique Sanson oświadcza, że kieruje się w życiu własnymi zasadami. Trzeba tu zwrócić uwagę na czasownik zwrotny se faire. Należy go rozumieć na dwa sposoby. Czasownik se faire ma znaczenie stać się, jeżeli za nim następuje przymiotnik. W tym przypadku musi istnieć zgodność gramatyczna podmiotu z orzeczeniem.
Il s'est fait tout gentil. Elle s'est faite toute douce.
W innej konstrukcji zdaniowej czasownik se faire może posiadać dopełnienie i wówczas oznacza se créer, se forger, se fabriquer quelque chose. Samemu coś sobie lub z siebie zrobić.
Elle s'est fait sa propre loi. Elle s'est fait ses propres règles de vie.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que je m'ai l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'a, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ces saxos, ces clarinettes, ils me tournaient la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait chaque jour en se raisant.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.